Dzień dobry, panie doktorze, gdzie pan jest?
Witam pana redaktora z Brukseli.
A w Brukseli jak zostało odebrane porozumienie, ten nowelizacja ustawy o IPN-ie, wspólna konferencja i wspólne oświadczenie premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu?
No, w Brukseli relacje pomiędzy Polską i Izraelem niespecjalnie interesują. Bruksela bardzo intensywnie przygotowuje się do dzisiaj rozpoczynającego się dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, więc tym żyje Bruksela. A ponieważ wcześniejsze spotkanie kilkunastu premierów, jeżeli chodzi o najważniejszy problem dręczący establishment europejski, czyli imigrację, nie skończyło się żadnym porozumieniem, to wszystko wskazuje na to, że dyskusja na szczycie na ten temat będzie bardzo burzliwa.
Tego się spodziewamy, zaraz o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw o wysłuchaniu w Luksemburgu, wysłuchanie. Wiceminister spraw zagranicznych odpowiadał na pytania i co dalej?
To dobrze, że to wysłuchanie już miało miejsce. Myślę, że tak przynajmniej komunikował to pan minister Szymański. Wyszedł z tego wysłuchania zadowolony. Miał okazję nie tylko zaprezentować w pełni zmiany, jakie dokonaliśmy w wymiarze sprawiedliwości, ale także odpowiedzieć na dręczące niektórych przedstawicieli rządów europejskich pytania, między innymi takie, dlaczego dwudziestu kilku sędziów odejdzie z Sądu Najwyższego. No i mam nadzieję, że rzeczywiście przynajmniej część krajów unijnych, która w tej sprawie była bardzo wstrzemięźliwa, robiła sobie zdanie, że ta reforma w Polsce nie zagraża praworządności, że zmiany, które wprowadzamy, absolutnie mają charakter zmian, które Unia Europejska winna zaakceptować. I miejmy nadzieję, że jeżeli przyjdzie do głosowania według artykułu 7 punkt 1, to będzie przynajmniej szóstka krajów, które wstrzymają się od głosu albo będą przeciwne, i że cały ten pomysł Komisji Europejskiej w ten sposób upadnie.
Ale czy jest to możliwe, że to głosowanie będzie dzisiaj albo jutro, czy przełożone zostało do września?
Nie. To posiedzenie ministrów do spraw europejskich się zakończyło. Kończy się prezydencja bułgarska za dwa dni. W związku z tym prezydencję w Unii Europejskiej przejmują Austriacy i sądzę, że na jesieni, we wrześniu jakby będzie dokończenie tego wysłuchania, chyba zakończone takim głosowaniem. Myślę, że jednak pan Timmermans przestał być bohaterem większości krajów członkowskich. To dla nich spory kłopot. Ale już sam przebieg tego wysłuchania pokazał, że no to teraz Rada przejęła te sprawy w swoje ręce, a pan Timmermans jest zaledwie obserwatorem. Myślę, że tego specjalnie nie chciał, przygotowywał się do tego wysłuchania, chciał być recenzentem, chciał brać udział w podsumowaniu, na to jednak państwa członkowskie nie pozwoliły, wystąpił tylko raz. Później po tym posiedzeniu mówił, że w dalszym ciągu chcę dialogu z Polską, ale myślę, że dialog z panem Timmermansem jednak się już skończył.
I już więcej nie wrócimy, bo pan Timmermans jest nieugięty, bo po wysłuchaniu Polski nadal ma to samo zdanie, a może nawet wzmocnione zdanie krytyczne na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
No niestety tak. Rzeczywiście w dalszym ciągu nie podoba mu się nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym w szczególności o odejście sędziów na emeryturę. No a przecież to normalna procedura, że ludzie po dojściu do określonego wieku kończą pracę, chyba że ich pracodawca, tutaj przewidzieliśmy, że pan prezydent wyrazi zgodę na ich dłuższą pracę. więc to jest normalne rozwiązanie. I kwestionowanie go jest ze strony Komisji Europejskiej zwyczajnym dziwactwem. Co więcej, panie redaktorze, my tutaj przecież wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, no bo przecież wiek emerytalny, wróciliśmy do poprzedniego wieku emerytalnego, a więc 65 lat mężczyźni, 60 kobiety, a w tym przypadku dokonaliśmy zmiany, której oczekiwała Komisja Europejska, że zrównamy wiek emerytalny sędziów, w związku z tym panie, które parają się tym zawodem, będą miały wiek emerytalny taki jak panowie, 65 lat, bo Komisja Europejska kwestionowała to zróżnicowanie, zarzucając Polsce, że dyskryminujemy panie w zawodzie sędziowskim, w związku z tym ten wiek emerytalny został podniesiony. Nie wiem, jak teraz panie pracujące w sądach i będące sędziami do tego podchodzą, ale to właśnie na wniosek Komisji Europejskiej będą pracowały w tym zawodzie, bo o 5 lat dłużej. Tak to wygląda z punktu widzenia Brukseli.
To przejdźmy w takim razie do tego najważniejszego i najbardziej kontrowersyjnego punktu szczytu Unii Europejskiej, czyli sprawa imigrantów. Jakie będą propozycje i do czego będą pani kanclerz i pan prezydent Francji, do czego będą chcieli przymusić inne kraje europejskie?
Ja mam nadzieję, że od tej retoryki straszenia już Francja i Niemcy odejdą. No przede wszystkim przebiło się to stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, że no, Unia Europejska musi skierować swoje spojrzenie na południe Europy i także środki finansowe i zdecydowanie bardziej niż do tej pory pilnować granic zewnętrznych. No Polska pokazuje, jak się pilnuje granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Odpowiadamy przecież za całą granicę wschodnią. Komisja nie przekazuje nam na ten cel złotówki, a my tej granicy rzetelnie pilnujemy. Niestety kraje południa z tym sobie nie mogą dać rady, choć ostatnio Włochy po zmianie rządu no zdecydowanie tu w tej sprawie się postawiły. Wicepremier Włoch, szef zresztą Ligi Północnej, bardzo wyraźnie mówi, że porty włoskie nie będą już przyjmowały statków z imigrantami i na razie trzyma się tej wersji. Ja myślę, panie redaktorze, że porozumienia w tej sprawie nie będzie. To znaczy oprócz tego, że no właśnie wzmacniamy granicę zewnętrzną i pomagamy na miejscu, te dwa ustalenia najprawdopodobniej zostaną przyjęte.
A jeżeli będzie już stała przypuśćmy pani kanclerz czy prezydent Francji powie tak, jeśli nie przyjmujesz, nie dostajesz pieniędzy, będzie taki będzie postulat, to wtedy co jest głosowanie, większością głosów się to przyjmuje?
Nie, no to znaczy panie redaktorze, ja rozumiem, że to może dotyczyć przyszłych środków budżetowych, bo jeżeli chodzi o ten...
O przyszłych, tak.
Przyszły, no to przyszły budżet wieloletni przyjmuje się jednogłośnie, więc nawet gdyby Francuzi i Niemcy chcieli takie forsować takie rozwiązanie, bo to zwyczajnie nie będzie w tej sprawie jednomyślności. Ja sądzę, że jednak od tego odstąpią, bo widzą, że to nie daje żadnego rezultatu. Tutaj Niemcy zabiegają o takie rozwiązanie, no, które dla nich jest szczególnie ważne. Mianowicie chodzi o tą emigrację wtórną. Im chodzi o to, żeby kraje, w których imigranci się po raz pierwszy zarejestrowali, żeby jednak później przyjmowały tych imigrantów, jeżeli kraj będzie ich odsyłał. No nie ulega wątpliwości, że ci, którzy przybyli do Włoch, czy do Grecji, czy do Hiszpanii i tam się zarejestrowali, złożyli wnioski o azyl, już dawno są w Niemczech. Niemcy chcą tych ludzi właśnie deportować do krajów, gdzie są zarejestrowani i chcą tak porozumienia w tej sprawie. No ale dlatego także nie ma zrozumienia we Włoszech czy Grecji czy w Hiszpanii, bo te kraje sobie zwyczajnie z tymi imigrantami nie radzą. Więc no niestety Niemcy naważyły piwa, teraz próbują jakoś wyjść z tego z twarzą, zwłaszcza że pani Merkel ma postawione ultimatum przez jej dotychczasowego sojusznika, czyli CSU, do końca tego miesiąca miała rozwiązać problemy imigracyjne. Wszystko wskazuje na to, że tego nie zrobi. I koalicja w Niemczech no, stanie chyba pod znakiem zapytania, ale zobaczymy. No, niestety pani Angela Merkel, mimo tego, że jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w sprawie imigracji w Europie, nigdy się do tego nie przyznała, a problemami próbuje obdzielić wszystkie kraje członkowskie. No, ale to stanowisko kraju V4 wspierane teraz przez także Austrię jest na tyle mocne, że moim zdaniem już złamane nie zostanie.
To na chwilę wróćmy do nowelizacji ustawy o IPN-ie. Poznaliśmy przy okazji ustawy 447, która została przegłosowana przez Kongres Amerykański, siłę lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. A jak to wygląda w Brukseli?
No, w Brukseli w Izrael nie ma ani dobrej prasy, ani dobrych relacji z administracją brukselską. Ponieważ tutaj instytucje europejskie no, generalnie są lewicowe, więc one sympatyzują z Palestyńczykami. Ilość rezolucji, jakie parlament podejmuje potępiających Izrael, takiej ilości nie podejmuje żadna inna instytucja na świecie, więc Izrael nie jest tu najlepiej postrzegany i tak naprawdę tylko dwa kraje upominają się o jego interesy, to są Polska i Węgry. I dobrze, że Izrael o tym wie i ostatnio, jak widzimy, stara się z tymi krajami, które dobrze o nim mówią, także w Brukseli, stara się jednak właśnie być w coraz lepszych stosunkach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. A notatkę operacyjną robił mecenas Krzysztof Wąsowski. Czego ta notatka operacyjna dotyczy?
O, dotyczy rzeczywiście tego, co dzisiaj się będzie działo w parlamencie, jutro czy dzisiaj w Parlamencie Europejskim i jak wspaniale Komisja Europejska negocjuje z polskim rządem. Rzeczywiście tutaj ja też nie widzę żadnej woli porozumienia ani wysłuchania i szczerze mówiąc zupełnie nie rozumiem argumentów przedstawianych przez pana Timmermansa, także też notowałem to, co pan poseł Kuźmiak tutaj opowiadał, żeby może lepiej zrozumieć, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że po prostu jestem zbyt mało inteligentny i rozgarnięty, żeby tą unijną politykę zrozumieć, a bardzo bym chciał, dlatego notuję.
Może trzeba się bardziej wsłuchać i bardziej wczytać, a poza tym zrozumieć system, dlatego że dla rycerza Jana Pawła II może być nieoczywisty system wartości, do którego odwołują się politycy Unii Europejskiej, bo mówią tak, Europa jest oparta o wartości, Polska łamie wartości europejskie. I teraz zna pan te wartości europejskie, które są łamane przez Polskę?
Właśnie nie bardzo, bo rzeczywiście ci ojcowie założyciele Unii Europejskiej zupełnie mi wydawało się, że mieli zupełnie inny system wartości niż to, co proponuje i prezentuje na przykład pan Timmermans. I szczerze mówiąc, jako rycerz Jana Pawła II, ale jako Polak, jestem bardzo dumny, że dzisiejszy rząd łamie te wartości unijne, które prezentuje pan Timmermans i spółka. Bo rzeczywiście już pomijam to, że pan Timmermans chce się z nami spotykać w Moskwie. Rzeczywiście uważam, że XVII wiek to byłoby takie miejsce i taki czas, gdzie byśmy się mogli w Moskwie przynajmniej przez chwilę spotkać z panem Timmermansem, ale tam zdaje się, że wtedy tych Holendrów to tam było mało i wynajmowali się po prostu, jak pisał Sienkiewicz, na różne takie wyprawy, więc może pan Timmermans też nawiązuje do tej romantycznej tradycji.
Mecenas Krzysztof Wąsowski jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:48. Radio Poranku! Radio Poranku! O malora! Radio Wnet! Już o godzinie 7:10 dziękowałem wszystkim tym, którzy nas wsparli naszą akcję wspieram.to/radio-wnet. Uzbieraliśmy 42 664 zł, 467 osób wzięło udział w tej naszej akcji, za to serdecznie państwu dziękuję, a osobiście będę mógł podziękować państwu na jarmarku wnet przy Emilii Plater 29/31 w najbliższą sobotę od godziny 8 do godziny 15. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet. I to Radio Wnet robimy razem z Piotrem Witem, który jest w Paryżu i jest przy telefonie. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść panie prezesie, ajajaj, jeżeli nawet nie jest to kontrrewolucja, to co się wyprawia we Francji, to w każdym razie bardzo ją przypomina. W postępowym szkolnictwie republikańskim powrócono do elementarza, w nauczaniu początkowym przywrócono słupki i tabliczkę mnożenia. Zmiany mają wyprowadzić nauczanie maluchów z przedostatniego miejsca w Europie. A la Makota i 2x2 zamiast teorii zbiorów. Uczniów odziano w mundurki celem ratowania resztek autorytetu pedagogicznego. Przywraca się eksperymentalnie powszechną służbę wojskową. Podobny przewrót lub raczej nawrót w służbie zdrowia. Zarzucono ideę szpitali centralnych kultywowaną przez lata na rzecz małych lecznic lokalnych, lepiej przystosowanych do potrzeb mieszkańców. Prezydent Republiki Laickiej rozmawiał z papieżem Franciszkiem najdłużej ze wszystkich prezydentów. Nie mamy jeszcze we Francji konserwatywnego rządu, ale zaczynamy mieć konserwatywne idee. Jeżeli tak dalej pójdzie, tylko patrzeć, a zacznie się chwalić małżeństwo kobiety z mężczyzną i rodzinę z ojcem i matką. Rewolucja konserwatywna dotknęła nawet masonerię. W Wielkim Wschodzie Francji trwa bijatyka. Najpotężniejsze i najstarsze ugrupowanie masońskie w Europie, Wielki Wschód Francji, twierdza lewicy, kolebka Jauresa i Brianda, warsztat rozdziału kościoła od państwa, bastion laicyzacji. Po raz pierwszy od 200 lat pochyla się na prawo. Bracia mają wybierać szefów po wakacjach 29 sierpnia i po raz pierwszy w historii naczelnikiem obediencji może zostać brat prawicowiec. Bracia wolnomularze skoczyli sobie do oczu. Ten tego kielnią w ucho, tamten tamtego cyrklem i ekierką przez łeb, albo sznurem z węzłami braterstwa. Masoneria odegrała w kulturze europejskiej niekwestionowaną rolę w XVIII wieku, próbując zastąpić moralność chrześcijańską przez inną. Etos rzemieślniczy ubrany w symbolikę murarską. Ktoś niezorientowany, gdyby w loży masońskiej usłyszał rozważania prowadzone w symbolicznym języku, mógłby pomyśleć, że trafił do składu materiałów budowlanych. Kamienie surowe i obrobione, cyrkle, węgielnice, ekierki, zaprawa, rękawice, fartuchy murarskie, gdy tymczasem mowa jest o moralności laickiej i rozwoju duchowym. Tajemne nauki miały być objawione przed wiekami majstrom budowniczym świątyni Salomona i przekazane ustnie w najgłębszym sekrecie kolejnym pokoleniom murarzy, aż po konstruktorów katedry świętego Pawła w Londynie. Nie wszystkim braciom arystokratom robotniczy rodowód odpowiadał, więc od połowy XVIII wieku pojawiła się inna genealogia rycerska. W lożach nowego rytu mowa była o mieczach, tarczach, pancerzach i hełmach odziedziczonych po templariuszach. Młodszy ryt nieuznany nazwał się starszym i uznanym. Jego zwierzchnikiem został baron z Łużyc Karl Hund und Alten Grotkau, który z kolei odebrał naukę i patenty od tajemniczych, nieznanych zwierzchników, superiores incogniti. Król Stanisław August wstąpił w Warszawie do loży rycerskiej pod imieniem Equus Salcinatus, rycerz przebiegły. Wspólną cechą rozmaitych rytów było przekonanie, że nauki wykładane przez masonów niektórym wybranym są lepsze i starsze od nauki Chrystusowej zawartej w Ewangeliach i ogólnie dostępnej. Wiemy, jak się to skończyło. Pierwsze obozy koncentracyjne, gilotyna i ludobójstwo, wynalazki rewolucji francuskiej. I oto już w XX wieku pierwsze sekretne spisy ludności, zwłaszcza oficerów, pod kątem wyznawanej religii i opinii politycznych, dokonywane przez francuski Wielki Wschód. Wielki Wschód po ustanowieniu na nowo republiki w 1877 roku zainicjował rozdział kościoła od państwa. Szkolnictwo laickie miało oświecać młodzież i chronić ją od przesądów ciemnogrodu, czyli kościoła. Z tym oświeceniem nie wszystko było oczywiste. Podobno główny architekt nauczania laickiego, prezydent Briand, mógłby konkurować ignorancją z samym prezydentem K, a nawet W. Wygłosił dyskurs o plebiscycie w Cieszynie, nie wiedząc, gdzie Cieszyn się znajduje. Mówił o Soborze 30, mając na myśli Sobór Trydencki. Wołał: nie pójdziemy do Kanowy. Inny z architektów laicyzacji, Jaurès, ochrzcił dzieci i posyłał je do szkoły katolickiej, żeby nie utonęły w ciemnocie nauczania publicznego. W ostatnich latach siedziba Wielkiego Wschodu Francji, jeżeli wierzyć doniesieniom prasy codziennej, stała się klubem do załatwiania ciemnych interesów z murzynami. Istotnie, nigdzie w Paryżu nie spotyka się więcej kosztownie ubranych Afrykańczyków, jak przy ulicy KD. Doszło do przewrotu. W sierpniu 2017 roku konwent masoński zatwierdził przeważającą większością głosów, 81,5%, decyzję podjęto rok wcześniej zwiększenie z 35 do 37 liczby radców zakonu, czyli zarządu Wielkiego Wschodu. Reforma miała na celu powiększyć znaczenie regionów, gdzie bracia są najliczniejsi. Uchwalono, iż jeden z dwóch nowo wybranych ma pochodzić z lóż paryskich, drugi z Europy Wschodniej, prawdopodobnie z Polski, zarażonej dżumą konserwatyzmu. Tymczasem na początku 2018 roku Rada Zakonu zignorowała ustawę. Zainicjowała powszechną konsultację, pytając loże, czego sobie życzą w dziedzinie reprezentacji. I w końcu marca podjęła decyzję. Jeden z nowych radców pochodzić ma z regionu 15, czyli Włoch plus obszar południowej Francji, Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże. Zagrożenie demokracji pojawia się nie tylko w Europie Wschodniej, lecz także w Wielkim Wschodzie Francji. 28 kwietnia bracia otarli się o schizmę. Podczas zebrania delegatów regionalnych przewodniczący regionu 14 potępił złamanie przepisów i mówił o hańbie. Obecny wielki mistrz Philippe Fouchier opuścił salę na czele swych zwolenników, zanim ktokolwiek zdążył przytrzymać go za fartuszek. Od tego czasu bracia grożą sobie, cytuję, dochodzeniem przed masońskim aparatem sprawiedliwości, obrzucają się obelgami w sieci i wymieniają listy pełne inwektyw. 15 czerwca wielki mistrz Fouchier otrzymał list podpisany przez 6 swych poprzedników, przypominający niektóre zasady demokratyczne i żądający, aby powrócił do mądrości i do rozsądku. Za tymi tajnymi debatami kryje się bez wątpienia demokratyczna walka o władzę. Były wielki mistrz Daniel Keller pochodzi z regionu 14. Prezes byłych absolwentów ENA, to École Nationale Supérieure, określający samego siebie jako wyborcę z lewicy, ma nadzieję powrócić do władzy, zyskując jeden fotel więcej w Radzie Zakonu. Jego przeciwnicy to wiedzą. Upatrzyli sobie innego kandydata. Jean-Philippe Hubsch, w cywilu agent ubezpieczeń, wojował u boku Gasparda Leonarda, deputowanego prawicowej partii RPR z departamentu Merty i Mozeli, a po jego śmierci objął przewodnictwo młodzieży RPR w swoim departamencie. To jest ta późniejsza partia przemianowana na UMP i obecnie Republikanie. I kandydat tej partii, François Fillon, manifestował w kampanii prezydenckiej swoje praktyki religijne i otrzymał poparcie katolików francuskich. Ostatni tak głęboki kryzys wolnomularstwo wyższych stopni przeżyło ponad 200 lat temu, kiedy bracia zechcieli zobaczyć patenty nieznanych zwierzchników. Baron Hunt, przyciśnięty do muru, wyznał, że nie ma ani patentów, ani nieznanych zwierzchników. Już niebawem, 30 czerwca, ogół wolnych mularzy zgromadzi się, aby rzucić wezwanie do braterstwa. No a potem może wszyscy do spowiedzi. Dziękuję za uwagę.
Piotr Wit z Paryża. Bardzo dziękujemy. Tylko w Radiu Wnet Piotra Wita można usłyszeć. Jest godzina 7.58. Krzysztof Wąsowski, mecenas. Konkluzje z tej pierwszej godziny poranka są jakie, panie mecenasie?
No, pełen optymizm. Rząd, że tak powiem, wynegocjował znakomite porozumienie z Izraelem. Wysłuchano nas w Komisji Europejskiej. No i masoneria ma kłopoty, także same dobre wiadomości.
A dzisiaj mecz...
A i najważniejsze, że Radio Wnet wystartowało w konkursie koncesyjnym. To przepraszam, to na końcu, ale to jako najważniejsze.
Bo proszę państwa, w Monitorze Polskim wczoraj 27 czerwca w pozycji 625 ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i dotyczy konkursu koncesyjnego na koncesję w Krakowie i w Warszawie. Na złożenie wniosku jest 45 dni o wsparcie modlitewne prosimy rycerzy Jana Pawła II.
Modlimy się już od dzisiaj i nie tylko przez 45 dni.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. Na zegarze, radiowym zegarze godzina 7.59, a na zegarze w telefonie punktualnie godzina 8.00.